Audycje kulturalne w dobrym tonie.
Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. Słuchają Państwo audycji kulturalnych. W studiu podcastu Narodowego Centrum Kultury dziś Katarzyna Haber, kuratorka wystawy zatytułowanej Podwójna jednorodność, Władysław Strzemiński. To wystawa aktualnie prezentowana w Kordegardzie Galerii Narodowego Centrum Kultury. Dziś o tej wystawie chciałybyśmy Państwu opowiedzieć. Dzień dobry, Kasiu.
Dzień dobry.
Na ekspozycji zobaczymy 24 prace Władysława Strzemińskiego, wykonane w różnych technikach. To jest wystawa, która ma charakter przekrojowy. Można powiedzieć, że jest okazją do tego, by prześledzić drogę twórczą artysty, bo najstarsze dzieło pochodzi z 1929 roku. Najnowsze zostało wykonane rok przed śmiercią Strzemińskiego. I zanim może o samej sztuce, to zacznę od tego, co najtrudniejsze, co odcisnęło największe piętno na zdrowiu, sprawności, pewnie też psychice artysty, czyli od I wojny światowej. Władysław Strzemiński zaczyna dorosłe życie od walki na froncie. Cudem tak naprawdę uchodzi z życiem. Ale kiedy też spojrzymy na to, co działo się później, po wojnie, to można odnieść takie wrażenie, że to jest ciągła walka, to jest bycie w poprzek, to jest niezgoda na system, niezgoda na socrealizm, to jest biografia pełna zmagania.
To rzeczywiście taka biografia, którą można by obdzielić kilka osób co najmniej. Niesamowicie heroiczne wydarzenie związane z życiem Strzemińskiego. On jako 12-latek zostaje zawieziony do takiej prestiżowej szkoły kadetów w Moskwie przez swojego ojca, polskiego szlachcica pochodzącego spod Mińska. I kontynuuje tę karierę wojskową później na studiach inżynierskich w Petersburgu. Dostaje się na takie bardzo rzeczywiście prestiżowe, bardzo elitarne studia do szkoły inżynieryjnej. To jest tak zwany zamek inżynieryjny w Petersburgu. To jest właściwie taka elita elit. Zresztą po powstaniu styczniowym Polacy mają tam dość ciężko po represjach popowstaniowych. Polacy stanowią w tej szkole bardzo nikły procent. I to, że Strzemiński się tam dostał, prawdopodobnie zawdzięczał po prostu niesamowitej sile charakteru i bardzo dobrym wynikom w nauce. To było praktycznie dla Polaków niedostępne. Kończy szkołę dosłownie w maju 1914 roku. Za chwileczkę wybucha I wojna światowa. Wszyscy uważają, że to jest wojna, która skończy się maksymalnie po roku, że raczej będzie miała taki ospały charakter. Tymczasem następuje eskalacja działań wojennych. No i przede wszystkim zostaje użyte w czasie wojny po raz pierwszy ta broń masowej zagłady, czyli po prostu gazy bojowe. Niemcy używają tych gazów bojowych po raz pierwszy pod Ypr. I to jest w ogóle taki moment, kiedy nikt nie jest przygotowany. Nikt nie wie nawet, jakiego rodzaju to jest broń. Tylko i wyłącznie takie osady brązowe na mundurach świadczą o tym, że zostały użyte właśnie jakieś środki chemiczne. No i to jest użyty po prostu chlor i brom. Ale z relacji angielskich z tego pierwszego ataku pod Ypr wynika, że oni zobaczyli wycofujących się w takim absolutnym chaosie Francuzów, którzy się trzymali za głowy, biegali rozproszeni. W ogóle nie wiadomo było, co się z nimi dzieje. Niedobitki dotarły do okopów angielskich. Ale obserwacja tych właściwie masowych zgonów spowodowała, że rząd angielski w ciągu dosłownie 36 godzin zarządził taką mobilizację. Wyprodukowano pierwsze maski gazowe. Pierwsze takie tampony nasączone jakimkolwiek płynem, żeby po prostu chronić żołnierzy. Tam jest oczywiście na terenie Imperium Rosyjskiego. Ta informacja była niejawna, to docierało bardzo późno. Żołnierze nawet nie wiedzieli, że taka broń została użyta. I kolejny atak nastąpił pod Bolimowem. Pod Bolimowem użyto gazów, podobnie jak pod Ypr. Natomiast tutaj oczywiście armia rosyjska została zdziesiątkowana, ale te straty nie były tak dotkliwe jak pod Ypr. Po prostu pogoda nie sprzyjała. Ten chlor rozpuszczał się w porannej rosie, w związku z czym nie było aż tak wielkich strat w ludziach. Ale też ranni, którzy zostali dowiezieni do szpitali w Warszawie, właściwie lekarze pozostawali wobec nich bezradni. I kolejny atak to jest broniony między innymi przez Strzemińskiego taki punkt strategiczny nad Biebrzą, czyli twierdza Osowiec. Strzemiński zostaje tam wysłany jako młody chłopak. On ma dosłownie 22 lata w momencie, kiedy jest oficerem w Osowcu. Osowiec jest taką twierdzą, jedną z najnowocześniejszych w ówczesnej Rosji. To jest miejsce, które jest bardzo istotne właśnie ze względów strategicznych. Jest to malutka twierdza, ale bardzo nowoczesna. No i robi wrażenie, że jest to punkt nie do zdobycia. Strzemiński zresztą jeszcze na początku sierpnia ma tam takie wybitne zasługi, dlatego że między innymi wysadza tory kolejowe, również konstruuje takie miotacze min, które zostają po prostu według jego projektu zrealizowane i wydają się bronią niesłychanie skuteczną. Tymczasem Niemcy używają po raz kolejny, po raz trzeci gazów bojowych. I tutaj straty po stronie rosyjskiej są przerażające. Właściwie wszyscy, którzy są na zewnątrz, wszyscy, którzy są w okopach, giną. Natomiast no też po prostu nie ma instrukcji, jak zachować się wobec użytych gazów. Ludzie nie wiedzą, że jedynym ratunkiem jest wspięcie się wyżej na drzewo, wejście na dach budynku. Po prostu nie mają świadomości. Ale też Strzemiński opisywał, że w momencie, kiedy oni zostali zaatakowani, a atak nastąpił w nocy, te gazy dostały się do samej twierdzy i ten gaz rozpełzał się po pomieszczeniach w twierdzy. No, zabijał właściwie wszystko, bo ginęły zwierzęta, ginęły ptaki. Wszystko, co było żywe, obumarło do tego stopnia, że obumarła trawa, obumarły rośliny, które były w twierdzy, drzewa straciły liście. No to dosłownie taki krajobraz po katastrofie. Ale co się dzieje wtedy z samym Strzemińskim? On przebywa jeszcze w momencie tego pierwszego ataku gazem w budynku twierdzy i zostaje wysłany, zostaje utworzony taki prowizoryczny oddział, który ma dokonać kontrataku. I to jest dosłownie garstka ludzi, to jest 100 żywych, którzy ocaleli. I oni w takim desperackim ataku rzucają się na Niemców pod dowództwem Strzemińskiego, ponieważ oficer, który prowadził ten atak, zostaje śmiertelnie ranny i przekazuje dowództwo Strzemińskiemu. I on prowadzi tych desperatów, którzy dławią się, właściwie plują własnymi płucami, plują krwią, ale w takim szale bitewnym ruszają na Niemców. To, tak jak wspomniałam, to są dosłownie niedobitki, ponieważ ta załoga twierdzy podobno liczyła około 1600 osób. Natomiast w tym ostatnim ataku uczestniczyło 100 żołnierzy. Strzemiński w ogóle nie mówił o tych działaniach związanych z twierdzą Osowiec. On w ogóle nie podnosił tego w późniejszym życiu. Myślę, że to też było związane z cenzurą, która obowiązywała w Rosji sowieckiej. Ponieważ był to jednak wyczyn carskiej armii, to o Osowcu po prostu nie można było mówić. Tam pierwsze wzmianki pojawiły się w latach 30. Natomiast tak naprawdę ta informacja zaczęła się przebijać do takiej masowej świadomości dopiero w latach 80., a w zasadzie realnie do popkultury trafiło to dopiero w latach 2000. No i mało kto wie, że właśnie Strzemiński był dowódcą tego kontrataku.
To dodajmy, że w tym roku przypada 110. rocznica wybuchu I wojny światowej i wokół tej rocznicy również powstała ta wystawa. To w takim razie Katarzyna Kobro wprowadziła sztukę do życia Strzemińskiego?
Nie, wydaje się, że on ze sztuką miał do czynienia wcześniej. I myślę, że taki pierwszy kontakt ze sztuką nastąpił jeszcze w tej szkole kadetów w Moskwie. Dlatego, że po pierwsze oni mieli zajęcia z rysunku. I te były zajęcia obowiązkowe, podobnie jak zajęcia z muzyki. My nie wiem na przykład, na jakim instrumencie uczył się grać Strzemiński. Natomiast wiemy, że on wcześniej jako dziecko praktycznie nie rysował. I prawdopodobnie ten pierwszy kontakt właśnie z rysunkiem następuje w momencie, kiedy ma 12 lat. Też jest to szkoła elitarna, więc oni muszą chodzić na wystawy, muszą chodzić do teatrów, muszą uczestniczyć w tym życiu kulturalnym Moskwy. A potem kolejny etap, czyli studia inżynierskie w Petersburgu, kiedy po pierwsze są w tym zamku inżynieryjnym. To jest niesamowita siedziba, po prostu jeden z największych, najwspanialszych pałaców w Petersburgu. Syn Katarzyny II, Paweł, tylko przez rok cieszył się tą wspaniałą siedzibą, tym zamkiem, który wystawił w Petersburgu. Został po roku zamordowany i przez 15 lat ten pałac w ogóle nie był użytkowany. I w momencie, kiedy tam powstaje szkoła inżynierska, tam są zachowane niesamowite wnętrza, tam są plafony, tam są freski. To wszystko musi oddziaływać na wyobraźnię Strzemińskiego. On po prostu te najważniejsze lata życia spędza w otoczeniu wielkiej sztuki.
W latach 20. XX wieku przyjeżdża z Rosji do Polski. Poznawszy wcześniej tamtejszą awangardę, tutaj zaczyna gromadzić wokół siebie środowiska artystyczne, zakłada grupy artystyczne. Pod koniec lat 20. ogłasza też własną teorię unizmu. Jak sądzisz, jak wiele on zaczerpnął od rosyjskich awangardzistów? Wiemy, że był przez chwilę asystentem Kazimierza Malewicza.
Tak, tutaj prawdopodobnie już na początku rewolucji październikowej Strzemiński zaczyna wiązać się z tym środowiskiem artystycznym. Wiemy, że on w ogóle jest bardzo poważnie okaleczony, bo tutaj nie wspomniałam jeszcze, że udział w obronie twierdzy Osowiec spowodował zatrucie chemiczne i prawdopodobnie poparzenie, których skutkiem była konieczność amputacji lewej dłoni i prawej nogi. On prawdopodobnie nie może w tych ostatnich miesiącach wojny wrócić na front. Tymczasem wybucha rewolucja i w efekcie on, leczony jeszcze w lazarecie, ma kontakt z Katarzyną Kobro. Prawdopodobnie ona wprowadza go w środowisko tej awangardowej śmietanki artystycznej Rosji sowieckiej, bo przypuszczalnie Kobro jest studentką Malewicza. Malewicz zaprzyjaźni się ze Strzemińskim. Strzemiński będzie przez jakiś czas asystentem Malewicza. I tu w ogóle pierwszy kontakt z suprematyzmem, pierwszy kontakt właśnie z taką awangardą rosyjską, również pierwszy kontakt z Tatlinem. I między innymi obserwowanie sporu między Malewiczem i Tatlinem, czyli między suprematyzmem i założeniami produktywistycznymi Tatlina. Kobro i Strzemiński zdecydowanie stoją po stronie suprematyzmu. Dla nich produktywizm jest martwą drogą. I potem już na gruncie polskim, kiedy z kolei będą między innymi wśród założycieli ugrupowania Blok, zetkną się z tymi koncepcjami produktywizmu i uznają, że to jest absolutnie taka martwa ścieżka, która ich skłoni do wycofania się z Bloku. Natomiast Strzemiński przyjedzie najpierw drogą przez Wilno w 21. Ostatecznie trafi z Katarzyną Kobro do Łodzi. Być może zresztą, że to będzie taki przystanek w dalszych ich planach, żeby pojechać na zachód. Natomiast tutaj w Łodzi oni stworzą takie niesamowicie prężne, bardzo awangardowe środowisko artystyczne. W gruncie rzeczy to, z czym oni się tutaj w Polsce spotkają, to przede wszystkim środowisko kapistów, którzy są jednak bardziej konserwatywni, bardziej tradycyjni niż to, co głosi Strzemiński. A Strzemiński chce wprowadzić w Polsce rzeczywiście taką niesamowicie awangardową sztukę. Rozwinąć suprematyzm Malewicza, iść dosłownie krok dalej. No i to, co wprowadza, to unizm. Tworzy właśnie taką teorię unizmu, ale dochodzi do niej, tworząc najpierw obrazy, które są wyraźnie kubizujące, jeszcze wcześniej sezanowskie, ale w pewnym momencie w ogóle wchodzi w abstrakcję geometryczną. I jednak z tej abstrakcji geometrycznej wycofuje się na rzecz bardziej radykalnej teorii, czyli właśnie unizmu, który wydaje się najbardziej radykalną w ogóle teorią w polskiej sztuce awangardowej. Czym jest ten unizm? To jest trochę przeciwstawienie się sztuce barokowej, w której generalnie mówi się o dynamice. Strzemiński chce zrezygnować z jakichś takich wyraźnych, kompozycyjnych, dynamicznych układów, które powodowałyby, że wzrok widza na obrazie koncentruje się tylko i wyłącznie w określonych miejscach. On uważa, że ten czworobok płótna powinien być traktowany absolutnie równorzędnie w każdym centymetrze kwadratowym. I powstaje sztuka, która jest sztuką taką, właściwie można powiedzieć, że jest to abstrakcja organiczna. Czyta się trochę w tych obrazach unistycznych takie warstwice ziemi, jakieś mapy topograficzne. Ja widzę w tym takie myślenie inżyniera, a równocześnie są to w zasadzie reliefy. I te prace Strzemińskiego, których powstało w gruncie rzeczy niewiele, znam około 10 prac unistycznych, one powodują, że on dochodzi do ściany. On stwierdza, że jednak jest w tym malarstwie monotonia, której nie jest w stanie pokonać, idąc krok dalej i realizując właśnie założenia unistyczne. I w tym momencie się cofa. Cofa się znowu do sztuki przedmiotowej, ale już opatrzonej właśnie takimi zasadami suprematyzmu i zasadami unizmu. I powstają w latach 30. pejzaże nadmorskie, pejzaże łódzkie, które pokazujemy na wystawie. Tak jak wspomniałaś, pierwszą realizacją, pierwszą pracą na wystawie, najwcześniejszą jest praca z 29 roku. To jest karteczka. W ogóle taki obiekt dla mnie niesamowicie emocjonalny. To jest praca, która być może była rodzajem wprawki malarskiej. Jedyny autoportret Strzemińskiego, jaki znam. Wręczony uczennicy szkoły żeńskiej w Koluszkach, gdzie Strzemiński uczył, gdzie próbował razem z Katarzyną Kobro realizować takie zasady bauhausowskie. Ten obiekt przetrwał właściwie w sposób zagadkowy. On był po prostu własnością tejże uczennicy. Potem w latach 90. został odkupiony przez reżysera, który kręcił film dokumentalny o Strzemińskim. Potem ostatecznie trafił w ręce prywatne, do kolekcji prywatnej. No, ale to bardzo wyjątkowa praca. Małusieńka, wykonana farbą wodną, taki pionowy format i bardzo intensywna w kolorach. Ciekawe, bo widać tam właśnie takie kubistyczne predylekcje Strzemińskiego. No i kolejne prace, właśnie te pejzaże z początku lat 30., w których ta plama barwna już się w pewien sposób autonomizuje, ona się trochę odrywa od konturu. Natomiast cały czas ten kontur powoduje, że my absolutnie czytamy tę przedmiotowość. My wiemy, co tam jest namalowane. W ogóle mówi się, że one są rodzajem takiego odpoczynku, takiego relaksu malarskiego. Mamy z Muzeum Sztuki w Łodzi szereg prac właśnie z tych początków lat 30., czyli właśnie pejzaż łódzki, pejzaż morski, martwą naturę z jabłkiem i taką najbardziej suprematyzującą w kompozycji, a kompozycję abstrakcyjną, która już właściwie pozostaje zupełnie abstrakcyjna. To jest niemal nieczytelne, jeżeli chodzi o jakiekolwiek elementy figuracyjne. Kolejnym etapem w twórczości Strzemińskiego, które również pokazujemy na wystawie, są rysunki z okresu wojny. To niesamowicie ekspresyjne prace, bardzo trudne w odbiorze. Prace, z którymi też walczyliśmy z punktu widzenia konserwatorskiego. Udało nam się tutaj dosłownie dokonać cudów konserwatorskich. To są prace z kolekcji prywatnych. I ja przyznam, że jak zobaczyłam je po raz pierwszy, miałam wątpliwość, czy w ogóle one będą się nadawały do eksponowania, ponieważ one były niesłychanie zakwaszone. Te papiery były zupełnie zbrązowiałe i zupełnie atrakcyjnie się nie prezentowały. Dosłownie cztery prace przedstawiające dłoń, przedstawiające ruiny i przedstawiające dwa widoki nieba. Prace, które dzięki wysiłkom konserwatora udało się rzeczywiście przywrócić w tak fantastycznej formie, że są nie do poznania. Można porównać zdjęcia w katalogu jeszcze sprzed prac konserwatorskich i właśnie efekt na wystawie. Myślę, że to dla wszystkich będzie wręcz szokujące.
To ja dodam, że z Katarzyną Haber mogą się Państwo spotkać na wystawie w każdy styczniowy piątek podczas trwania wystawy od 16 do 19. 19. Zapraszamy na oprowadzania kuratorskie. Wspomniałaś o filmie i tak sobie pomyślałam, że pewnie większość z nas zna postać Władysława Strzemińskiego przez film w reżyserii Andrzeja Wajdy, Powidoki. Tam w rolę artysty wcielił się Bogusław Linda. No i właśnie te powidoki, które pojawiały się na obrazach solarystycznych z tego ostatniego okresu twórczości Strzemińskiego. Przykład takiej pracy także zobaczył Państwo w galerii. Ja zastanawiam się jeszcze nad jednym wątkiem, który trochę symbolicznie pojawia się na tej wystawie, bo poza tym, że Strzemiński był artystą malarzem, był teoretykiem sztuki, o czym wspomniałyśmy, był także pedagogiem, nauczycielem. I część prac w Kordegardzie pochodzi z kolekcji Stanisława Fijałkowskiego, artysty malarza, który był uczniem Strzemińskiego. Jego wspomnienia w katalogu, który towarzyszy wystawie, opisał Adam Jaśkiewicz. Co wiemy o tym, jakim Strzemiński był nauczycielem?
Strzemiński w tym późnym okresie już powojennym, czyli od 1945 roku, wydaje się, że jest mocno osadzony w łódzkiej szkole. Jest postacią niesamowicie charyzmatyczną. On między innymi tworzy tam salę neoplastyczną. To są nieprawdopodobne dokonania, idące łeb w łeb z dokonaniami awangardy na Zachodzie. Tu zresztą też taka rola Strzemińskiego w krzewieniu tej awangardy w Polsce, polegająca między innymi na tym, że on tworzy pierwszą w Polsce kolekcję sztuki nowoczesnej, jedną z pierwszych w Europie. Dzięki temu, że utrzymuje przyjazne kontakty z całą awangardą na Zachodzie, między innymi z przedstawicielami de Stijl, z Mondrianem.
Dzisiaj to są zbiory Muzeum Sztuki w Łodzi.
Tak, tak. I on prowadzi z nimi korespondencję. On prosi ich o przesłanie swoich prac właśnie do tej pierwszej kolekcji sztuki nowoczesnej. To są zupełnie niesamowite obiekty. Z kolei w trakcie wojny sam Strzemiński musi się ukrywać ze swoją twórczością awangardową, ponieważ zostaje razem z Katarzyną Kobro bardzo szybko zadenuncjowany i jego prace zostają określone w takiej niemieckojęzycznej gazecie ukazującej się w czasie wojny jako Entarte de Kunst, czyli po prostu sztuka zdegenerowana. I Kobro, i Strzemiński muszą swoje prace ukryć. Później Katarzyna Kobro będzie te prace Strzemińskiego ratować w ten sposób, że przyjdzie z Volksdeutschem, który będzie w przebraniu niemieckiego oficera. Wejdą do mieszkania, swojego mieszkania przedwojennego. No i na ich widok właściwie rodzina, która tam będzie mieszkała obecnie, nic już nie powie. Oni po prostu zabiorą te prace, wyniosą z mieszkania i z piwnicy. I będą ukrywać. Większość prac Strzemińskiego przetrwa, ale one też będą wyrzucane na śmietnik przez tę rodzinę, która częściowo zajmie ich mieszkanie. Po wojnie wydaje się, że otwiera się zupełnie nowa karta dla Strzemińskiego, ale to ten moment takiej prosperity powojennej trwa bardzo krótko, ponieważ wchodzi doktryna socrealizmu, 49 rok. Strzemiński dostaje zakaz wykonywania zawodu, czyli nie może kupować farb, nie może malować. To się wiąże z tym, że jego sztuka po prostu nijak nie wpisuje się w doktrynę socrealizmu. On jest właściwie niesamowicie osamotniony, dlatego że zostaje wydalony z uczelni. To jest zresztą 50. rok, kiedy do Łodzi przyjeżdża Nowosielski i chce się za wszelką cenę spotkać ze Strzemińskim, ponieważ krążą o Strzemińskim legendy. Przychodzi do Strzemińskiego i znajduje faceta, który jest po prostu zupełnie psychicznie zrujnowany, ale równocześnie chce mu dotrzymać towarzystwa, chce pokazać, że Strzemiński jest ciągle ważny. Tę samą rolę, którą Nowosielski wtedy spełnił, pełnili właśnie ci pojedyncze, ostatni wierni uczniowie Strzemińskiego, między innymi Stanisław Fijałkowski. Tak jak Strzemiński był jeszcze w okresie, kiedy mógł uczyć na uczelni, osobą niesamowicie magnetyzującą, przyciągającą rzeszę studentów, no to możemy sobie wyobrazić, że w momencie, kiedy dostaje zakaz wykonywania zawodu i jest wydalony z uczelni, już te rzesze studentów rozpraszają się, zostają pojedyncze studentki, zostaje właśnie Fijałkowski. No i Nowosielski, który go wizytuje i mówi, że tak bardzo różniły się ich poglądy na sztukę, że nie mieli ze sobą o czym rozmawiać, ale jednak Nowosielski przychodził, żeby pokazać, że jest, że trwa przy Strzemińskim, że Strzemiński jest ważny.
Dotarłaś w opowieści o biografii Strzemińskiego już do tych czasów powojennych, do czasów doktryny socrealizmu. Opowiedz może o żniwiarkach, bo to jest też ciekawy element tej wystawy w Kortegardzie.
Tak, mamy trzy prace, które stanowią etapy prac nad tym samym tematem. Szkic Muzeum Narodowego w Warszawie, w Ołówku. Prace z kolekcji prywatnej, która jest temperą na tekturze. I ostatni obraz z kolekcji Sylwii i Piotra Krupa z Wrocławia. Obraz monumentalny. 200 na 100, czyli 2 metry wysokości, metr szerokości. No i mamy dzięki temu zestawieniu możliwość obserwowania, jak ten temat się rodził, jak on się wykluwał w głowie Strzemińskiego. To jest taka odpowiedź Strzemińskiego na produkcyjniaki. On z jednej strony widać, że chce się dopasować do tej współczesnej ideologii, że zależy mu jakoś, żeby odpowiedzieć sztuką właśnie na potrzeby nowego społeczeństwa, a równocześnie nie jest w stanie wejść w doktrynę socrealizmu. Stąd wydaje się, że właściwie ten obraz taki pomiędzy, jednak wyraźnie figuratywny, ale bardzo przetworzony. On jest niemal groteskowy, ponieważ głowa żniwiarki przypomina kartofel. Bochenek chleba przypomina ziarno, a z kolei słońce przypomina czteroliczną kończynę.
I te trzy dzieła można zobaczyć między innymi na wystawie, którą zobaczył Państwo w Kortegardzie jeszcze do 2 lutego. Zastanawiam się tak, zbliżając się powoli do końca naszej rozmowy, czy jest w Twojej opinii coś, co wydarzyło się w kręgach polskich awangardzistów te 100 lat temu, co dalej jest istotne, co jest aktualne również dzisiaj dla sztuki.
Strzemiński jest w ogóle taką postacią niesamowicie uwodzącą, działającą na wyobraźnię. I on wprowadza tę polską sztukę wtedy w rewiry, które są absolutnie współczesne. Ta polska sztuka z rzadka w przeszłości była tak równorzędna, czy właśnie wychodząca w awangardzie przed prądy zachodnioeuropejskie. Tymczasem Strzemińskim razem z Katarzyną Kobrą wprowadzają tę polską sztukę po prostu w zupełnie nowe obszary. Przez wiele lat to nawet nie było akcentowane, nie było wspominane, że myśmy mieli taki epizod, tak istotny. Mówiło się o sztuce najpierw zachodniej, potem zaczęto dostrzegać awangardową sztukę rosyjską. Natomiast to, co było rzeczywiście takim fenomenalnym wkładem Strzemińskiego, to połączenie z jednej strony tej awangardy zachodniej, z drugiej strony myśli rosyjskiej. Ale myśli rosyjskiej myślę, że pozbawionej mistycyzmu. To zawieszenie między wschodem a zachodem jest bardzo, myślę, istotnym elementem naszej twórczości. To jest coś, co nas charakteryzuje, co czasami przybiera taką formę jak u Nowosielskiego, że jest zupełnie hermetyczna, a czasami idzie to po prostu wiele kroków przed współczesnymi trendami.
Katarzyna Haber, kuratorka wystawy zatytułowanej Podwójna jednorodność Władysław Strzemiński, którą mogą Państwo oglądać w Kortegardzie. Z pewnością w samej galerii Kasia opowie Państwu znacznie więcej. Zapraszamy na oprowadzania kuratorskie. Niech ten podcast stanie się zaproszeniem do tego, by odwiedzić galerię przy krakowskim Przedmieściu, zwłaszcza w tym okołoświątecznym i około noworocznym czasie. Wstęp do galerii, jak zawsze, jest bezpłatny. Bardzo, Kasiu, dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Audycje kulturalne w dobrym tonie.